Ten odcinek pojawia się w walentynki, więc będzie o biznesie zbudowanym na miłości. Do kotów. To jest Mała Wielka Firma, podcast, który pomaga spojrzeć na własną firmę z nowej perspektywy. Ja nazywam się Marek Jankowski, a wszystkie notatki, linki i dodatkowe informacje znajdziesz na maławielkafirma.pl/391. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, które pojawiają się co tydzień, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji. Znajomy opowiedział mi kiedyś, jak o mało co nie zafundował zawału swojemu ojcu. To był początek lat 90. Mój znajomy skończył szkołę górniczą i, jak wszyscy porządni sąsiedzi, bo mieszka na Śląsku, miał pracować na kopalni. Ale on wymyślił sobie trochę inną karierę, wymyślił sobie, że będzie handlował. I to czym? Smoczkami dla dzieci. Nic dziwnego, że kiedy tymi swoimi planami życiowymi podzielił się z rodziną, to jego ojciec był daleki od zachwytu, można powiedzieć. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Mój znajomy otworzył tę firmę, rozkręcił ją do bardzo solidnych rozmiarów. W dodatku 10 lat temu ją sprzedał i jako 50-latek osiągnął taki przyjemny stan, w którym człowiek ma więcej pieniędzy niż obowiązków, a w dodatku ciągle jest w wieku, w którym może się tym stanem nacieszyć. Osoba, którą zaprosiłem do tego odcinka, ma szansę pójść podobną drogą, a tą osobą jest założycielka firmy Do Góry Kotami, Joanna Szopińska. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry, Marku.
Co ostatnio czytałaś?
Ostatnią książkę, którą czytałam, jest Kotografia w jednym pazurku Moniki Małej, czyli oczywiście coś związanego z moją branżą. No i myślę, że to jest... No książka oczywiście jest o fotografii kotów i dla mnie to jest o tyle ciekawe, że to tak samo jak trochę moja działalność jest takie niszowe, prawda? Bo książek o fotografii jest bardzo dużo, ale książek o fotografii kotów, no na rynku już tak dużo nie ma. I właśnie Monika napisała taką książkę i jeszcze wydała ją w modelu self-publishing, więc jest to dla mnie też taka inspiracja, oprócz tego, że czytam sobie i próbuję coś tam może na Instagrama wreszcie ruszę, to jeszcze patrzę po prostu, jak to można rozwijać takie niszowe rzeczy i faktycznie ta książka się sprzedaje, tak? To nie jest tak, że Monika postawia ją sobie na półce, drugą książkę mam ja, tylko faktycznie ludzie to kupują, są zainteresowani, jest cała rzesza fanów Moniki i jej książki.
Ja kiedyś słyszałem, że dla fotografów najgorszy obiekt do fotografowania to są właśnie dzieci i zwierzęta, dlatego że trudno nad nimi zapanować. Jeszcze z psami pewnie łatwiej niż z kotami. Jak można nauczyć kogoś, nad tym się zastanawiam, wiesz, no, można nauczyć fotografowania ludzi, no bo powiesz dorosłemu, okej, tam zapozuj tak i to fajnie wyjdzie. Ale co takiego w tej książce znalazłaś, jeżeli chodzi o fotografowanie kotów? Co było dla ciebie odkryciem?
No myślę, że te właśnie różne ciekawostki, jak kota skłonić do tego, żeby ci zapozował, bo nie do końca możesz go o to poprosić, natomiast możesz zrobić dużo, żeby sam z nieprzymuszonej woli coś zrobił. Czyli na przykład, jeżeli położysz mu gdzieś smaczek, czy Monika często stosuje taki trik, żeby robić takie zdjęcia w oknie, to najpierw nakłada trochę smaczków na okno. Tak? I wtedy kot to okno zaczyna lizać i po prostu te zdjęcia są przekomiczne, kiedy kot taki wykrzywiony, wlepiony w to okno, wylizuje te smaczki, więc da się, tylko właśnie tutaj jest pokazana ta kreatywność i to, że ty nie zmusisz kota do czegoś, tylko możesz co najwyżej spróbować go o coś poprosić i zrobić to tak, żeby on przy okazji zrobił to, co ty byś chciał.
Tak od razu staram się znaleźć jakieś analogie, że można by to przełożyć też na kontakty z klientami. Klienta też nie możesz zmusić do niczego, ale możesz nim pokierować tak, żeby zrobił to, czego chcesz. Także można to uznać za książkę biznesową. Dzięki za te rekomendacje. No i właśnie, no koty, ty od paru lat prowadzisz firmę, która zajmuje się opieką nad kotami, natomiast nie zawsze tak było. To było tak, że ty no, skończyłaś studia informatyczne, jedne, drugie, pracowałaś jako programistka i wiem, że też dostałaś taką no, atrakcyjnie wyglądającą propozycję pracy w Niemczech, właśnie w branży IT. Powiedz, jak to było, jak to wyglądało?
No tak, no powiem szczerze, że to wyglądało tak, że w ogóle pracę zaczęłam jeszcze na studiach i to było tak, że na początku w ogóle studiowałam dwa kierunki plus jeszcze pracowałam, więc było tego naprawdę dużo, no i wydawało mi się, że już tak patrzę w jednym kierunku, wiem co chcę robić, zaplanowane całe życie, idziemy w to IT, tutaj mechatronika, tutaj informatyka, praca w branży. No i właśnie owocem tej mojej pracy było to, że klient, dla którego pracowaliśmy wewnętrznie, polubił pracę ze mną i powiedział: słuchaj, Asia, ja bym chciał, żebyś ty przyjechała do Niemiec i pracowała bezpośrednio u nas, bo lubię z tobą pracować, bo jestem zadowolony z tego, jak pracujesz i z tego, że potrafisz powiedzieć, co myślisz, bo się okazało, że to jest bardzo przydatna umiejętność w IT, żeby nie przytakiwać na wszystko, tylko czasem powiedzieć: nie, to w ogóle nie ma sensu, nie powinniśmy tego tak robić, mimo że ty chcesz, żebyśmy to tak zrobili. No i pojawiła się ta propozycja. Ja nawet zaczęłam ją rozważać, pojechałam do Niemiec, poznałam zespół, z którym bym pracowała, poznałam mojego być może przyszłego szefa, jednego szefa, szefa jeszcze poznałam, z HR-ami już porozmawiałam, także to było dosyć zaawansowane wszystko. I tak naprawdę no to już było takie, że musiałam coś odpowiedzieć, prawda, bo tu już te rozmowy, tu bardzo duży taki nacisk, przyjeżdżaj, przyjeżdżaj, chcemy cię w zespole. No a ja w tym czasie już rozwijałam powoli ten mój koci biznes. To nie było tak, że rzuciłam pracę i dobra, to teraz co robimy, prawda? Tylko kiedy przyszło do tej decyzji, no to po prostu sobie wszystkie za i przeciw rozważyłam. No i stwierdziłam, że w sumie to nie chcę wyjeżdżać, nie chcę przyjmować tej pracy i co więcej, w sumie to jest dobry moment, żeby w ogóle odejść. I już tylko zająć się swoim biznesem i tak w 100% zacząć go rozwijać.
Ale własny biznes to jest bardzo duże ryzyko. Znaczy, wydaje mi się, że branża IT ze wszystkich branż jest najmniej ryzykowną w tej chwili, dlatego że wiadomo, że wszystko w coraz większym stopniu opiera się na IT. Ty w sumie na początku swojej kariery, no jeszcze tak jak powiedziałaś, pracowałaś studiując równolegle, dostajesz propozycję i to nawet nie z Polski, z zagranicy, gdzie te perspektywy są jeszcze większe, no bo masz szansę wyjść, w Polsce też są bardzo duże, ale za granicą podejrzewam, że jeszcze większe. Masz szansę pójść mocno do przodu w bardzo wczesnym etapie swojej kariery, co możecie w ogóle ustawić na całe życie właśnie. Więc dlaczego? Dlaczego ty odrzuciłaś tę propozycję, która wydawać by się mogło tak z takiego właśnie informatycznego, zdroworozsądkowego punktu widzenia? No to jest okazja życia.
Tak, no jeżeli byśmy rozpatrywali tylko tamten moment i pieniądze, no to tak, to była super opcja. Natomiast ja patrzę trochę szerzej i rozpatruję też inne rzeczy, jak na przykład satysfakcja z pracy. I nie mogę powiedzieć, że nie lubię programowania, czy nie lubię takiej pracy, bo w jakimś stopniu wręcz jestem do niej stworzona. Jestem introwertyczką, lubię sobie tam posiedzieć w spokoju, z nikim nie rozmawiać najlepiej i cisza, spokój. Ja sobie bardzo cenię własne towarzystwo, więc można powiedzieć, że jestem w jakiś sposób do tego stworzona. Jednak kiedy zaczęłam pracować z kotami, po prostu zauważyłam, że mogę mieć z pracy jeszcze większą satysfakcję i mogę bardziej być jeszcze tym wszystkim jakoś napędzona, zmotywowana, zaangażowana w coś. Więc okazało się po prostu, że to jest okej, ale są rzeczy, które kręcą mnie bardziej i to, co chyba najbardziej mnie kręci, to jest w ogóle rozwijanie biznesu, a nie same koty jako koty, tak szczerze mówiąc.
Bardziej kręci cię kot niż kod. W takim razie.
Tak.
No okej, okay. Zajęłaś się opieką nad kotami. Tak jak powiedziałaś, to nie był taki zupełnie krok w przepaść, dlatego że już wcześniej te początki tej firmy się zaczęły, więc skąd miałaś takie przekonanie, że idąc w stronę kotów, dasz sobie radę, że ten biznes się obroni, że znajdziesz klientów, że ta twoja początkująca, raczkująca firma przetrwa i będzie się rozwijać?
Myślę, że zauważyłam bardzo, bardzo dużą potrzebę i taką lukę na rynku, dlatego że rynek psi jest dużo bardziej wykształcony w Polsce niż koci, chociaż oba się bardzo rozwijają i jak spojrzymy sobie, jak to wygląda w innych krajach, no to jeszcze mamy duże pole do tego rozwoju. No i ja zauważyłam to chyba głównie dlatego, że byłam administratorką bardzo, bardzo dużej grupy na Facebooku dotyczącej kotów i po prostu pytania o opiekę nad kotami, co zrobić, kiedy wyjeżdżam, czy macie może kogoś takiego sprawdzonego, no to po prostu tych pytań było masa i cały czas nie było takiej, wiesz, jednej odpowiedzi, tak, jasne, jest taka firma i polecam, prawda? No i ja gdzieś zaczęłam się zastanawiać, okej, no to jest taka duża potrzeba, którą widzę od ludzi. To nie jest coś, co ja sobie wymyśliłam, tylko zobaczyłam, że ludzie tego potrzebują. No i zaczęłam to powoli robić, jednocześnie cały czas pracując. To tak powoli, powoli. Na początku chyba nikt oprócz mnie, chociaż ja nie do końca byliśmy do tego przekonani, tak? Ale mówię, spróbuję, zobaczymy. Mam bardzo dużą wiedzę o kotach, nic nie ryzykuję, zaczynając robić to równolegle do pracy. No nie wymaga to ode mnie dużej życiowej decyzji. Zacznę, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No i tak jak zaczęłam, tak to bardzo szybko właśnie zaczęło rosnąć, bo okazało się, że tych ludzi, którzy tego potrzebują, jest po prostu masa.
Czyli rozumiem, że pierwsze zlecenia to były tak naprawdę odpowiedzi na jakieś posty z tej grupy, tak? Że zgłaszałaś się, okej, to ja się zaopiekuję.
W większości tak, ale nie tylko. I tutaj mogę powiedzieć, nie wiem na ile można wymieniać nazwy, ale jest taki portal na O zwany OLX i dużo osób już dawno o nim zapomniało, a słuchajcie, nadal przychodzą stamtąd klienci. Dlatego, że kiedy coś googlują i w ogóle nie wiedzą czego szukają do końca, to OLX się świetnie pozycjonuje i wyskakuje jako pierwszy w tych wynikach i mamy bardzo dużo zapytań stamtąd, gdzie wydaje mi się, że dużo osób już mówi, nie, no to przestarzałe, komu to w ogóle i do czego potrzebne, a takie lokalne usługi świetnie się tam odnajdują i co więcej, przez to, że ludzie o tym zapomnieli, to jest tam powiedzmy mała konkurencja w tych ogłoszeniach, bo na portalach branżowych i tak dalej, no to jest masa po prostu osób ogłaszających się, a tam kilka ogłoszeń na Warszawę, która jest wielkim miastem, to naprawdę jest super sprawa, więc polecam.
A ile miałaś tych zleceń na początku? Bo skoro ty równolegle pracowałaś, nie wiem, czy jeszcze ciągle studiowałaś jeden czy dwa kierunki, to ile godzin ma twoja doba? Znaczy, wiesz, jak ty dawałaś radę?
Tak, no to jest moje błogosławieństwo i przekleństwo, że pochodzę z rodziny, gdzie był taki kult pracy i tej ciężkiej pracy i dla mnie
z rodziny wampirów,
było,
gdzie się nie sypia.
Tak. Czyli z rodziny lekarzy, innymi słowy. Druga rzecz, która wydaje mi się, że gdzieś bardzo mi pomogła, to to, że jestem bardzo zorganizowaną osobą i to, że to w ogóle nie była moja pierwsza taka zmiana w życiu, dlatego że ja w czasach od podstawówki do w zasadzie rozpoczęcia studiów trenowałam żeglarstwo, tak, w sposób wyczynowy, byłam zawodniczką, wiele lat spędziłam w kadrze narodowej żeglarskiej i ja cały czas musiałam na przykład właśnie godzić szkołę i treningi, tak, i musiałam się tego nauczyć, że można dzielić życie na różne obszary i w każdym z nich się realizować i ja z jednej strony miałam paski w szkole, byłam często najlepszą uczennicą, a z drugiej strony potrafiłam mieć problem z zaliczeniem WF-u, bo miałam za małą obecność, poniżej 50%.
Zabawne, więc, tak.
Tak, więc ten sport nauczył mnie takiej wytrwałości, właśnie też dzielenia tych różnych obowiązków, no i takiej dużej samodyscypliny, no umówmy się, to wymagało po prostu samodyscypliny i tego, że na przykład musisz wcześniej wstać, żeby przed pracą jeszcze coś zrobić. Ja też no nie ukrywam, że ja pracowałam w takim modelu, gdzie do firmy mogłam przyjść w jakichś tam widełkach i wyjść w jakichś tam widełkach i było to dosyć elastyczne przez to właśnie, że studiowałam, że miałam też inne obowiązki i to mi odpowiadało i firmie to odpowiadało, więc tak byliśmy też umówieni. bo to nie był taki etat 8-16. Wtedy myślę, że byłoby mi trudniej to wszystko pogodzić, chociaż pewnie też byłoby to w jakiś sposób możliwe.
Wróciłbym jeszcze na chwilę do tej grupy na Facebooku. Czy ty tam ciągle jesteś administratorką?
Nie.
A jak to się stało, że tam się... Jak to się stało, że tam się znalazłaś w ogóle?
Byłam bardzo aktywną uczestniczką grupy i na tyle aktywną, że kiedy grupa się jeszcze bardziej rozrosła, potrzebni byli nowi administratorzy, nowi moderatorzy, no to dostałam propozycję, hej, czy nie chciałabyś, bo i tak jesteś cały czas na tej grupie, ciągle się udzielasz, tyle o kotach piszesz, masz dużą wiedzę, więc może chciałabyś nam pomóc w tym administrowaniu, więc ja tej grupy nie zakładałam, tylko zostałam, że tak powiem, zaproszona w pewnym momencie do grona administratorów, no i spędziłam tam kilka lat ucząc się o kotach, ale też o właścicielach kotów bardzo dużo.
Jak wykorzystać obecność w grupie do tego, żeby poznać swoją grupę docelową? Dlatego, że być może, nie wiem tego, a być może ty jako administratorka miałaś trochę lepiej, bo nie wiem, te nowe posty przechodziły przez twoje ręce i ty siłą rzeczy musiałaś na nie zwrócić uwagę, a może po prostu masz jakiś taki sposób, jak z ogromu treści, który przewija się przez dużą grupę, no bo to są nie tylko posty, ale też komentarze przecież, jak wyłuskać coś takiego, co może nam się przydać w biznesie?
To znaczy... Myślę, że jeżeli ktoś dłużej jest na jakiejś grupie na Facebooku takiej tematycznej to i śledzi ją, to jest w stanie wychwycić na przykład to, że są pytania, które się bardzo regularnie powtarzają. Jak zrobić coś? Dlaczego mój kot robi to? Jak sobie radzicie z tym? No i się okazuje, że te posty się powtarzają, no i to, powiedzmy, jest w pierwszej kolejności największa potrzeba twoich odbiorców, tak? No i jeżeli oni w kółko to samo pytają, no to wiesz, że to jest problem, który dotyczy po prostu wielu osób i jest cały czas aktualny. Druga rzecz, no to myślę, że właśnie pomaga też bycie aktywnym na grupie, bo ludzie po prostu zaczynają cię kojarzyć. Warto zatrzymać na dłużej to samo zdjęcie profilowe, takie, żeby ono było charakterystyczne, żeby było o tobie, a nie jakąś kreskówką czy czarnym tłem czy coś, tylko żebyś to był ty i ludzie naprawdę cię zapamiętują po tym zdjęciu, po twoich danych i jeżeli jesteś tam aktywny, no to w pewnym momencie oni cię kojarzą, o, to jest ta osoba, która zawsze ma coś mądrego do powiedzenia, o, to jest ta osoba, to musi być jakiś ekspert. I nawet jeżeli nie masz tego znaczka, który się teraz wyświetla, administrator czy moderator obok, no to jeżeli jesteś tam regularnie, no to ludzie zaczynają cię pamiętać, albo kiedy ktoś ma jakiś problem, to wręcz inni cię zaczną wywoływać. Hej, może ty jesteś w stanie pomóc.
Z tego, co widziałem, nie, może to trochę inaczej wygląda na kocich grupach, może trochę inaczej na jakichś tam marketingowych, ale taką częstą bolączką właśnie w tych grupach biznesowych jest to, że tam ludzie przychodzą uprawiać autopromocję. I w zasadzie oni nawet nie tyle pomagają, jeżeli ktoś zadaje pytanie, tylko wiesz, tam rzucają link do jakichś tam swoich treści czy swojej oferty. Jak to wyważyć? No bo skoro się chcemy udzielać tam i przyciągać klientów, będąc w takiej grupie, to no, chcielibyśmy, żeby ci ludzie skorzystali z naszej oferty, ale z drugiej strony wiadomo, że to nie jest zbyt mile widziane, więc gdzie, jak ty znalazłabyś taki balans między autopromocją a pomaganiem innym członkom grupy?
Powiem tak, ja zdecydowanie wolę, kiedy to ktoś inny mnie poleci. Czyli kiedy ktoś pyta, hej, czy znacie kogoś do opieki nad kotami, to zdecydowanie lepiej wygląda, kiedy to ktoś napisze, tak, korzystałem z usług tej firmy i było super, polecam, niż kiedy, hej, zapraszam do siebie, pomożemy, prawda? To, co bym powiedziała, że trzeba na pewno zadbać, to oprócz tego zdjęcia, o którym już wspomniałam, żebyś był rozpoznawalny, to, że kiedy wejdzie się na twój profil, to od razu widać, co ty robisz, gdzie to robisz i jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym, o czym piszesz, to on sam to znajdzie. Ludzie potrafią kliknąć w tę główkę, przeczytać sobie, o, on pracuje tu i tu, dobra, sprawdźmy, o, świadczy takie usługi, no to może skorzystam z jego usług. I ja sama często tak usługodawców znajduję, kiedy czegoś potrzebuję. Czyli czytam sobie różne wypowiedzi, patrzę, kto się zna na jakimś temacie, no i patrzę, gdzie on pracuje po prostu i się zgłaszam, tak? Czyli raczej nie szukam bezpośrednio takich poleceń, hej, kogo mi polecicie do, nie wiem, stworzenia strony internetowej. No i oczywistym jest, że wtedy zgłosi się do ciebie 150 osób, no i wybierz teraz jedną, prawda? Więc ludzie też potrafią już sobie to odsiewać i patrzeć i zajrzeć do tego profilu, więc na pewno warto mieć taki profil, może trzeba mieć dwa, jeżeli ktoś sobie bardzo ceni prywatność i nie chce tego prywatnego profilu mieć takiego bardzo biznesowego, ale jednak jeżeli chcesz działać na grupach, być ekspertem, że tak powiem, na takich grupach, no to musi być widać, kim ty jesteś, co robisz, gdzie to robisz i jak można się z tobą skontaktować, nawet jeżeli ty tego nie podasz w komentarzu, tak?
Od pewnego momentu jest też możliwość tworzenia jakby osobnego bio chyba jako członka grupy, prawda? Znaczy to jest tak, że jak ktoś klika na członka grupy, to najpierw widzi jego aktywność w grupie i jego taką wizytówkę, można powiedzieć, grupową, a dopiero kolejne kliknięcie to jest przejście do jego prywatnego profilu, więc można zrobić ten pierwszy etap już taki, nawet jeżeli nie chcemy prywatnego profilu w 100% zmieniać, to na tym grupowym możemy sobie tam poszaleć.
No więc na pewno to, jeżeli chodzi o jakąś autopromocję, to zależy też od zasad grupy, dlatego że są takie grupy i często to są właśnie kocie grupy, gdzie jak tylko zaczniesz się reklamować, to nie dość, że zostanie usunięte, to albo zostaniesz wyciszony, albo jeżeli zrobisz to któryś już raz, to w ogóle wylatujesz, bo te grupy raczej są nastawione na treści merytoryczne, na dzielenie się wiedzą, niż na właśnie tą autopromocję, więc czytamy na pewno, jakie są zasady grupy i ewentualnie, jeżeli chcesz się zareklamować, to często da się dogadać w jakiś sposób z administratorami. Czyli najpierw piszesz do administratorów, słuchajcie, mam taką rzecz, uważam, że jest fajna, czy jest jakaś możliwość, żebym ja to zareklamował na waszej grupie, tak? I kiedy ty o to zapytasz, no to jest duża szansa, że oni ci powiedzą, nie ma takiej możliwości i przynajmniej będziesz o tym wiedział bez tych dalszych konsekwencji, gdzie zostajesz usunięty, albo powiedzą, nie, no jasne, spoko, zrobimy to tak i tak, jeżeli ci takie warunki odpowiadają, no to zielone światło.
Skoro już mówimy o tym zdobywaniu klientów, to wiadomo, że w branży IT są bardzo duże pieniądze i tutaj powiedziałaś, że pieniądze nie były jedynym wyznacznikiem przy decyzji, którą podejmowałaś, ale trudno też od nich uciec zupełnie, bo zajrzałem sobie na stawki, jakie są za opiekę nad kotami, spróbowałem sobie to jakoś policzyć, no i wyszło mi tak, że tam średnia stawka, powiedzmy 60 zł za godzinę, no powiedzmy, że jestem ogarnięty i potrafię zrobić 20 wizyt tygodniowo, takich godzinnych, no bo to oczywiście to są jakieś tam dojazdy i tak dalej, logistyka, pewnie więcej się nie da, no to wychodzi jakieś tam 5000 zł miesięcznie przychodu, znaczy od tego trzeba odliczyć wszelkie tam koszty, dojazdy, podatki i tak dalej, no i zastanawiam się, znaczy rozumiem oczywiście miłość do kotów, natomiast zastanawiam się, czy ty jakby nie popłynęłaś finansowo na tej swojej decyzji, bo to różnica między stawkami w IT, a tym, co ja sobie gdzieś tam z grubsza policzyłem, wygląda naprawdę miażdżąco. Ale może ja coś źle liczę, może mnie wyprowadzisz z błędu.
Tak, ja się tutaj cały czas tak uśmiecham pod nosem, dlatego że te 20 wizyt tygodniowo, no to w sezonie, jak jest potrzeba, to opiekun zrobi to w 2 dni.
Wow.
Przy czym my raczej mamy wizyty 45 minut teraz już, nie godzina. Ale jak trzeba, to zrobi. To będzie po prostu weekend na przykład od rana do wieczora, a potem w poniedziałek odpoczynek, bo to jest też taka praca, gdzie wszyscy odpoczywają, my pracujemy, gdzie wszyscy pracują, my odpoczywamy. Tak, żeby gdzieś dać skalę, no to my w wakacje, czyli w takim gorącym okresie, policzyłam, że robiliśmy miesięcznie około 1000 tych wizyt. Więc No, te 20
to już jest tak, coś.
Razy tam ileś, prawda? Więc tak, natomiast no, jak zaczynałam, to tych wizyt nie było tak dużo. Do tego, no, jak można się domyślać, ja nie byłabym w stanie 1000 wizyt sama wykonać. Natomiast dlatego byłam cały czas na początku w jednej pracy i dopiero w pewnym momencie, kiedy miałam wystarczająco dużo klientów, byłam gotowa zrezygnować z jednej pracy na rzecz drugiej. I to był taki proces, dlatego że zaczynasz i na początku tych klientów nie ma, a potem to jest taki efekt kuli śnieżnej. Dlatego że cały czas przychodzą do ciebie nowi klienci, a ci starzy wracają, bo byli zadowoleni. Jeżeli twoja usługa jest super, to oni wracają, więc nie dość, że masz bazę stałych klientów, to napływają nowi. No i to tak, którzy też zamieniają się w tych stałych klientów, jeżeli twoja usługa jest na wysokim poziomie, tak? Bo jeżeli nie będą zadowoleni, no to będą szukać dalej.
Tak, przy czym domyślam się, że bardzo często właściciele kotów są, no, dbają o nie jako o własne dzieci i powierzenie komuś opieki nad kotem to nie jest takie pstryk, tylko to no, wymaga jednak tego, żebyśmy mieli zaufanie do tej osoby, zwłaszcza, że też wpuszczamy ją do siebie do domu. I teraz, kiedy ty na początku działałaś sama i nawiązałaś relacje z tymi klientami, no to później, kiedy chciałaś rozwijać firmę i zatrudniać kolejne osoby, czy nie było takiego zgrzytu, że klienci chcieli, no dobra, ale przecież mój kot, no to on ciebie zna, on ciebie lubi, ja mam do ciebie zaufanie, że ty się nim dobrze zajmiesz, więc co ty mi tu podstawiasz jakiegoś tam Mateusza, który przyjdzie i będzie nie wiadomo jak się moim kotem opiekował?
Tak, i tutaj ten zgrzyt bym powiedziała, że był z dwóch stron i myślę, że osoby, które same rozwijały biznes, często stają przed takim problemem, że z jednej strony są klienci, którzy chcą pracować z tobą, bo ciebie znają, ale jesteś też ty, wierzysz w to, że robisz to najlepiej, nikt inny nie jest w stanie zrobić tego tak dobrze jak ty, plus dodatkowo właśnie jeszcze boisz się, że klienci nie będą chcieli innego opiekuna. No i to często jest już twoje wyobrażenie, którego boisz się w ogóle nawet zweryfikować, tak? A warto zrobić takie sprawdzam, bo się na przykład okaże, że klient ci powie, nie no spoko, że będzie inny opiekun, wiem, że jeżeli ty go wybrałaś, ty go przeszkoliłaś, a mam do ciebie zaufanie w 100%, to do twojego wyboru też mam zaufanie w 100% i wolę na przykład, żeby przyszedł ten opiekun, niż żeby musiał szukać kogoś zupełnie nowego, bo ty nie możesz i ty tak czy siak nie jesteś w stanie mi pomóc, więc wolę wziąć osobę, którą ty wybrałaś i która jest zaufana, niż szukać kogoś z zewnątrz znowu.
Mm-hmm. Zwykle no, są, jeżeli chcesz rozwijać firmę, to możliwości nie jest aż tak dużo, to znaczy można pewne rzeczy automatyzować albo można je delegować. Przy takiej działalności jak twoja, no to nie da się rozwijać firmy bez zatrudniania dodatkowych ludzi. Ile osób w tej chwili pracuje z tobą i co te osoby robią? Czy to są tylko opiekunowie, czy jeszcze jest ktoś oprócz tego?
Na ten moment razem ze mną w zespole jest 21 osób.
Wow!
Tak, 21 osób, z czego są 3 asystentki, a reszta to opiekunowie. Przy czym, jeżeli chodzi o asystentki, mamy też taki, powiedzmy, podział. Jest asystentka bardziej odpowiedzialna za rzeczy techniczne i dziejące się gdzieś tam w tle, a są 2 osoby, które odpowiadają za ten pierwszy kontakt z klientem i obsługę klientów, obsługę płatności, sprawdzanie grafików opiekunów. Są takim, ja to często mówię, mostem między klientem a opiekunem. No i powiem szczerze, że o ile taka asystentka, która robi rzeczy w tle, no to oczywiście jest wybawienie i łatwo taką osobę zatrudnić i się tym cieszyć. O tyle dla mnie dużym wyzwaniem było też przekazanie kontaktów z klientami obcej osobie. I czy ona napisze w tak miły sposób, jak ja bym to napisała? Czy ona tak zadba o tego klienta, jak ja to bym zrobiła? Czy ona na pewno wszystko wytłumaczy tak, jak trzeba, prawda? Ja bardzo długo gdzieś się borykałam właśnie i z tym, żeby oddać komuś swoje swoich podopiecznych i swoich klientów, żeby ktoś inny się opiekował tymi kotami, ale też, żeby ktoś inny kontaktował się z nimi, to mi zajęło, powiem szczerze, jeszcze więcej czasu, żeby do tego dojrzeć. No, ale biznes trochę mnie postawił pod ścianą, w sensie biznes był na to gotowy i ja na to nie byłam gotowa i ja nie mogłam go dalej wstrzymywać, tak? Bo w pewnym momencie, kiedy biznes chce się rozwijać, a ty jesteś tym hamulcem, no to okej, robię coś nie tak, bo on chce rosnąć, chce być większy, a ja mam gdzieś blokady, no i poszłam po prostu do coacha, powiem szczerze, przepracowaliśmy to. Przedyskutowaliśmy to, co ja bym chciała i co musi się wydarzyć, żeby to się zadziało. A ja na przykład powiedziałam, że ja bym chciała mieć dni wolne. Chciałabym nie pracować 7 dni w tygodniu, bo taka kocia niania jest potrzebna po prostu, wiesz, jak ktoś wyjeżdża na 2 tygodnie, to nie ma, że a no to przez weekend koty zostaną same, a potem znowu będę przychodzić, prawda? No i ja powiedziałam, ja chciałabym mieć czasem dni wolne. No i po prostu coach mówi, no dobrze, no to żebyś miała dni wolne, no to albo w te dni nie będzie żadnych opiek, albo będzie robił jak ktoś inny, albo będzie ktoś inny z tymi klientami się kontaktował, albo będziesz siedzieć przy komputerze i cały czas z nimi pisać. No i tak trochę zostałam do tego zmuszona, a teraz bardzo się cieszę z tych decyzji, które wtedy podjęłam.
No, ja jestem zaskoczony tą liczbą właśnie osób, dlatego że widziałem jakieś informacje na temat twojej firmy z końcówki 2020 roku i tam było 6 opiekunów plus 3 osoby biurowe. No to jak teraz jest 21 razem z tobą, to naprawdę widać, że rośnie to błyskawicznie. Zastanawiam się, jak ty, bo jest taka zasada oczywiście tam zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko. Jak ty zatrudniasz powoli tych ludzi, żeby mieć ich tak dużo, biorąc pod uwagę oczywiście to, że to muszą być ludzie odpowiedzialni. Wiadomo, że oni dostają klucze do domów klientów. Wiadomo, że przychodzą tam, kiedy właścicieli nie ma na miejscu, więc trzeba mieć zaufanie, że wszystko będzie dobrze. Jak ty tych ludzi rekrutujesz? Gdzie ich znajdujesz?
To znaczy tak, faktycznie rekrutuję powoli i to powiem szczerze, że nawet czasem bardzo powoli, bo mam tyle obowiązków, że nie jestem w stanie nawet tego szybko zrobić. Jeżeli chodzi o to, jak rekrutuję, no to zaczynamy od ankiety i to jest taka ankieta, gdzie nie do końca pytam o wykształcenie, dlatego że to jest taka praca, która wymaga czegoś trochę innego niż takiego kierunkowego wykształcenia. No nie ma studiów opiekun kotów, prawda? Albo szkoły policjalnej czy technikum opiekuna kotów. Więc nie da się mieć do końca takiego w tym kierunku tylko wykształcenia. Więc pytam o doświadczenia. Jakie to są doświadczenia? Pytam o to, jak siebie widzą w tej pracy, bo to dużo mi zdradza tego, czy w ogóle myśleli jakoś głębiej na ten temat, czy po prostu zobaczyli, o, pracę z kotami, ja chcę, bo to jest też taka rzecz, która gdzieś jest moją bolączką przy rekrutacji, że mamy bardzo dużo chętnych. My zwykle ogłaszamy się głównie na Facebooku, powiem szczerze, na jakichś grupach tematycznych, w jakichś miejscach, gdzie mogą być osoby związane z branżą zwierzęcą, czyli na przykład grupy studentów weterynarii, czy technicy weterynarni, grupy związane z kotami, ale też ze zwierzętami ogólnie, grupy, które zrzeszają opiekunów takich robiących to na własną rękę, bo takie też są, więc w takich miejscach się ogłaszamy. I ta ankieta, powiem szczerze, jest dosyć długa i ma też trochę zniechęcić, żeby nie było tak dużo tych zgłoszeń, bo jak my rekrutujemy, no to zwykle tam, nie wiem, 70-80 osób się zgłasza, prawda? I trzeba to...
Na jedno miejsce?
To jest tak, że ja nigdy nie zakładam sobie, czy ja zrekrutuję jedną osobę, dlatego że u nas jest dużo czynników, które ma wpływ na to, czy ja mogę komuś zaproponować pracę. Dlatego że ktoś może być fenomenalny, ale może być w rejonie, gdzie mamy już 2 innych opiekunów i ja wiem, że nie będziemy mieć tyle zleceń, żeby oni w tym samym czasie, w tym samym rejonie mogli pracować, tak? No i wtedy ja mogę takiego sobie powiedzieć, słuchaj, bardzo mi się podoba, ale na ten moment po prostu nie jestem w stanie ci zaproponować miejsca. Zostańmy w kontakcie, bo może się coś zmienić. Może za pół roku sytuacja będzie inna, może ty dalej będziesz chciała pracować z nami, no i wtedy się umówimy i jeszcze raz przez to przejdziemy. Ale to, co ja też robię, to, że pytam o takie rzeczy, powiedzmy, związane trochę z podejściem do kotów, z jakimś takim światopoglądem kotowym, powiedzmy. I zadaję takie pytania, że na przykład, czy podjąłbyś się opieki nad kotem wychodzącym i jak ona by wyglądała? No i to jest takie pytanie, w którym z jednej strony ktoś może mi opisać, jakby wyglądała taka opieka, ale z drugiej strony ja wiem, że ja na przykład i promuję to otwarcie, jestem przeciwna takiemu wypuszczaniu kotów samopas bez opieki, bez nadzoru i mówię o tym głośno. Więc jeżeli ktoś na przykład w tym pytaniu mi odpowie, no jasne, mój kot wychodzi, jest wszystko super i nie miałbym z tym problemu, no to ja na przykład wiem, że możemy się nie dogadać, że będą tarcia takie związane z tym, jak w ogóle podchodzimy do tematu kotów, opieki nad nimi, ich dobrostanu. I te pytania pozwalają mi też znaleźć osoby, które myślą podobnie do mnie, a z takimi osobami dużo łatwiej potem się współpracuje.
Czy miałaś jakieś, bo do tej pory brzmi to super, znaczy podjęłaś decyzję, założyłaś firmę, ta firma się rozwija, rośnie i tak dalej, no ale wiem też, że w zasadzie nie ma takich historii na świecie, że to od początku pach i leci sobie świetnie i żadnych progów zwalniających po drodze nie ma. Miałaś takie trudne momenty, kiedy zastanawiałaś się na przykład, czy to w ogóle była dobra decyzja, albo kiedy ręce ci opadły i w ogóle chciałaś się zamknąć i nie wychodzić z domu?
Tak, oczywiście. I myślę, że to jest nieunikniona rzecz i tak naprawdę już na samym początku, bo może się to tak brzmieć, że ja po prostu rzuciłam pracę i teraz koty i pełnia szczęścia, no ale gdzieś z tyłu było całe otoczenie, które też było w szoku, co ja w ogóle zrobiłam. Całe życie sobie zaprzepaściłam. Regularne pytania o to, kiedy ja zacznę znowu normalną pracę, bo to jest na chwilę, wiadomo, prawda? I ja przecież nie będę się opiekować kotami. Więc przeszłam przez ten etap, gdzie moje otoczenie zupełnie nie rozumiało mojej decyzji i no co, no potrzebowali chyba zobaczyć, że mi to wychodzi. To był proces i kiedy tutaj jakiś sukces, tu pierwsze osoby w zespole, tutaj wywiad w gazecie, tutaj coś, no i nagle się okazało, nie, no fajnie, że to robisz, gratuluję, jestem taki dumny, że takie rzeczy robisz, prawda? Więc tak, no musiałam przejść najpierw tą taką ścieżkę, gdzie mówiłam, nie, ja chcę to robić, mimo że wy uważacie, że to nie ma sensu. Też ten moment, kiedy właśnie zaczęłam już współpracować z nowymi osobami i zaczęłam powiększać zespół, no to był taki moment właśnie, gdzie ja już po prostu byłam przepracowana, miałam wszystkiego dosyć. Tak jak powiedziałam, nie miałam tych dni wolnych i ja tak, nie, no tak się nie da po prostu. Nie da się pracować cały czas i bałam się bardzo tego, a z drugiej strony czułam, że nie mam trochę wyboru i albo zacznę powiększać zespół, albo muszę zacząć robić coś trochę innego, bo tak po prostu to nie będzie działało. Dużym wyzwaniem, myślę, dla wielu firm usługowych, nie tylko dla naszych, była pandemia. I my byliśmy mocno nią dotknięci, no bo kiedy ktoś potrzebuje opieki nad kotem? Kiedy wyjeżdża? Co się stało w pandemii? Ludzie przestali wyjeżdżać. Więc my po prostu nagle odnotowaliśmy bardzo duży spadek zainteresowania naszymi usługami. No i tak powiem szczerze, trochę to przeczekaliśmy. Też myślę, że pomogło nam to, że mieliśmy już zebraną dużą społeczność. Dużą społeczność skupioną wokół nas, która jest z nami już długo, która ceni sobie nasze usługi, ale też i naszą wiedzę, jeżeli chodzi o koty i po prostu na przykład wykupili usługę na zapas, tak, i w ten sposób pomogli naszej firmie i tak jak widać, jesteśmy dalej na rynku i działamy, więc daliśmy radę. Natomiast, no co, z każdej takiej trudniejszej lekcji trzeba wyciągać też wnioski. No i mamy na przykład takie wnioski, że pora ten biznes jakoś tak trochę rozszerzyć, tak, żeby nie był tak tylko w tym jednym kierunku, tylko może coś obok też powinno być, tak, żeby miał kilka łap, na których stoi, a nie tylko jedną nóżkę. Więc też działam w tym kierunku i myślę, że to są jakieś kolejne rzeczy, o których będziemy myśleć. Czy jeszcze były jakieś trudności? No myślę, że takie jak każdy człowiek ma, czyli czasem są po prostu wątpliwości, czy to na pewno jest to, co ja chcę robić, czy może jednak coś innego. I wydaje mi się, że to jest całkiem naturalne. Tak samo mój partner zawsze mi powtarza, że to, że się czegoś boję, to tylko oznacza, że jestem człowiekiem i super, że się boję, ale nie powinno mnie to powstrzymać przed tym, co chcę robić. Ja wiem, że po prostu niektóre rzeczy trzeba przetrwać i to mija, tak? A jeżeli nie mija, no to najwyżej będziemy iść dalej, będziemy znowu coś zmieniać, bo to, że teraz zajmuję się kotami i chcę to rozwijać, to ja gdzieś z tyłu głowy mam takie poczucie, że to nie musi być mój ostatni i jedyny biznes i jedyne, co będę robić w życiu już do końca życia. Mamy takie dynamiczne czasy, gdzie no mało kto już zaczyna pracę w jednej firmie i po, nie wiem, 40-50 latach odchodzi na emeryturę po pięknym stażu w tej firmie, prawda? I ja tak samo do tego podchodzę, że to nie musi być zobowiązanie na całe życie do końca świata i jeszcze dalej.
Bardzo, bardzo mi się podoba to, co mówisz. Widziałem na Instagramie, że ukradli wam samochód i zastanawiałem się, czy powiesz o tym przy tych wpadkach. To był samochód, nie wiem, firmowy czy jakiś prywatny?
No, to był tak zwany samochód w leasingu, którym ja dojeżdżałam do klientów głównie. No i tak, no i pracował. Ten samochód pracował i to się zdarzyło jeszcze w tym takim nieszczęśliwym czasie pandemii, gdy już było nam ciężko. Jeszcze ten samochód nas tak trochę dobił, że tak powiem, no bo zostałam bez tego samochodu. Ale powiem szczerze, że takich problemów to w firmie jest dużo. Może dlatego o nim nie powiedziałam. Dlatego, że takie rzeczy różne się po prostu zdarzają i będzie się działo coś nie tylko z zewnątrz, ale czasem i ty nawalisz i musisz się po prostu z tym liczyć i gdzieś ja chyba już się trochę nauczyłam to akceptować i przechodzić z tym dalej. Zresztą, co jest też super, kiedy przychodzą nowe osoby do zespołu, to osoby, które są już dłużej w zespole, wręcz piszą: słuchajcie, jeżeli coś się dzieje, jeżeli macie jakiś problem, śmiało możecie iść z tym do szefowej, do Janny, ona wam pomoże. Zawsze przyjmuje wszystko ze spokojem i szuka rozwiązania, nie nakrzyczy na was, nie będzie na was zła, tylko wam pomoże rozwiązać problem i ja tak po prostu nauczyłam się działać, tak? Jeżeli jest we mnie za dużo emocji, albo jakiś klient napisze coś takiego, że mnie aż ściska, to ja nie odpisuję w emocjach. Ty taki i taki, albo nie, 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 coś tam. Tylko odchodzę, czekam, aż te emocje ze mnie zejdą i odpisuję dopiero wtedy, kiedy potrafię być znowu miła i napisać to tak, jakbym chciała to napisać. I jak wiem, że za tydzień nadal nie będę się wstydzić tego, że napisałam coś. Więc tego chyba nauczył mnie trochę biznes. Bo jak można się domyślać, kiedy opiekujemy się żywymi zwierzętami, to takich sytuacji jakichś awaryjnych nie da się uniknąć, nie da się uniknąć wpadek. Zdarzało się, że na przykład klient pomylił terminy i opiekun przychodzi, a klient jest w domu. Ja sama zostałam raz klientów w łóżku, wiesz. I oni przerażeni, bo to prawie jak włamywacz, prawda? Bo ja mam klucze do domu, więc ja jestem w stanie sobie otworzyć te drzwi i wejść do mieszkania, a tam klienci, wszyscy w szoku, co się dzieje? Ach, bo się terminy pomyliły. No, ale to są takie sytuacje, z których trzeba czerpać lekcje. I to, co mówiłeś o tej automatyzacji, No to ja uważam, że my jak na taką małą lokalną firmę usługową, no to mamy dużo już w tym temacie zrobione i to jest też coś, za co cenią nas klienci, że właśnie mamy bardzo dużo procesów już tak ustawionych i na przykład zdarzały nam się te sytuacje, gdzie klient pomylił daty, więc teraz pytamy o te daty w inny sposób, w taki, żeby klient musiał nad tym dokładnie usiąść, policzyć, czy na pewno dobrze to zaznacza i czy wszystko się zgadza i potem asystentki jeszcze to weryfikują, tak? I takich sytuacji nagle jest dużo mniej, więc wyciągamy po prostu lekcje i zazwyczaj staram się zastanowić nad tym, co firma może robić inaczej, żeby tych błędów nie było. Nawet jeżeli to był błąd klienta, to ja myślę o tym, co ja mogłam jako firma zrobić, żeby klient tego błędu nie popełnił. Dlatego, że łatwiej mi jest coś zmienić, niż zmienić wszystkich klientów, niż ich czegoś nauczyć. Łatwiej jest zrobić proces jakoś inaczej, zrobić miejsce, gdzie musi coś wpisać i wtedy o tym nie zapomni, niż oczekiwać, że to klienci będą o tym wszystkim pamiętać, o to dbać. I myślę, że to jest duża lekcja, którą cały czas wyciągamy. I co sprawia, że cały czas, mimo że się rozrastamy, że jest coraz więcej opiekunów, no to klienci mają to zaufanie do nas, jako do firmy i do tego naszego właśnie całego procesu, który mamy stworzony.
To nie koniec. Za chwilę Joanna powie o tym, że nie zawsze warto słuchać klientów, kiedy podpowiadają ci na przykład nowe kierunki rozwoju twojej firmy, ale najpierw ważna informacja. Jeżeli myślisz o nagrywaniu własnego podcastu, to mogę cię tego nauczyć. Już niedługo rusza nowa edycja mojego kursu Podcast Pro. Wejdź na stronę podcastpro.pl i zostaw tam swój adres e-mail, a wyślę ci wszystkie szczegóły. Powtarzam, podcastpro.pl. Zajrzyj tam, jeżeli chcesz nagrywać własny podcast. Wracamy do rozmowy. Mogłoby się wydawać, że Joanna jest w stanie błyskawicznie podwoić liczbę swoich klientów. Wystarczyłoby opiekować się nie tylko kotami, ale też psami. Ale ona uparcie powtarza, że psami zajmować się nie będzie.
Tak, podtrzymuję to stanowisko. Ostatnio nawet nasz klient zapytał mnie, czy może opiekujemy się psami, a w ogóle może to opiekujemy się dziećmi, bo on ma i koty, i psy, i dzieci do zaopiekowania. Powiedziałam, sorry, tylko koty i to jest nasza działka. Wiem, że są firmy, które opiekują się i kotami, i psami. Są firmy, które opiekują się tylko psami. Ja wierzę w to, że naszą siłą jest ta nasza specjalizacja. To, że mamy tą swoją niszę i że przychodzą do nas osoby, które potrzebują nie opiekuna zwierząt, tylko opiekuna kotów, który na przykład rozumie, jak postąpić z kotem, z którym inne osoby mają problem, który jest agresywny, który jest lękowy, któremu trzeba podać leki, a jest z tym na przykład problem. I do nas często przychodzą osoby, które właśnie mówią, no bo ja potrzebowałem kogoś takiego od kotów, wie pani, już testowałem tyle opiekunów i zawsze był problem, a u was to działa, tak? I to przyciąga do nas klientów, którzy mają koty. Wiadomo, że na jakąś tam część rynku to nas zamyka, ale no na brak klientów, na brak chętnych raczej nie narzekamy, powiem szczerze, może trochę nieskromnie. Też pandemia pokazała, że mogą być takie momenty, kiedy tych klientów nie ma, ale tak ogólnie to kiedy jest sezon, to my wyłączamy wszystkie reklamy, cisza u nas w eterze, żeby już za dużo osób do nas nie pisało, bo my i tak już miejsc nie mamy i nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich. Tak samo w święta, nieważne ile będziemy mieć opiekunów, ile będziemy mieć miejsc, nie obsłużymy wszystkich chętnych, nie wszyscy klienci będą mieli u nas miejsce. Co też sprawia, że klienci wcześniej się do nas umawiają tak, żeby na pewno mieć to miejsce i tak nie zostawiają tego na ostatni moment, bo wiedzą, że może się okazać, że my już rady nie damy wtedy.
To była Joanna Szopińska z firmy Do Góry Kotami. Jeżeli masz jeszcze trochę czasu, to proponuję na drugie danie rozmowę z Weroniką Lewandowską-Biedrzycką, która też zdecydowała się na wąską specjalizację i bardzo to sobie chwali. W aplikacji podcastowej znajdź odcinek numer 301, a jeżeli oglądasz na YouTubie, po prostu kliknij obok. Dzięki i do usłyszenia.